Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność Plus. Tak jest, proszę Państwa, znowu spotykamy się w Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia, aby porozmawiać o modelu dostępnej szkoły, o kolejnych zagadnieniach, które w tym modelu się pojawiły. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie natomiast Agnieszka Niedźwiecka, jedna z autorek tego modelu. Witaj, Agnieszka.
Dzień dobry.
Dziś sobie porozmawiamy o tematach związanych z żywieniem. Powiem Ci szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony, jak bardzo wszechstronny jest model dostępnej szkoły, no bo wydawałoby się, że żywienie to jest takie zagadnienie, które no, nie ma specjalnie nic wspólnego z dostępnością i z tym wszystkim, żeby ta szkoła była przyjaznym miejscem dla każdego. A tu się jednak okazuje, że mamy kilka rzeczy związanych z żywieniem, które należałoby uwzględnić, aby rzeczywiście tak się stało, prawda?
No tak, dlatego że dzieci w szkole spędzają po kilka godzin, czasami dłużej i od września 2020 roku, 2022 roku każda szkoła ma obowiązek podstawowa zapewnić każdemu dziecku możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. I o tym, że taki obowiązek dotyczący szkół podstawowych wejdzie, było wiadomo już od jakiegoś czasu, zanim faktycznie to prawo zaczęło obowiązywać. Więc przygotowując model dostępnej szkoły, pomyśleliśmy również i o tym aspekcie funkcjonowania dzieci w placówkach oświatowych. Z naszej perspektywy to jest kolejny element tej układanki, ponieważ przygotowując model dostępnej szkoły, staraliśmy się patrzeć na uczestnictwo dziecka w procesie edukacji, wychowania i opieki w sposób całościowy. Dlatego też kwestii żywienia nie mogło w modelu dostępnej szkoły zabraknąć. I to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna jest taka, że zanim nasi eksperci przystąpili do przygotowywania modelu dostępnej szkoły, my przez bardzo wiele lat zajmowaliśmy się wspieraniem rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I między innymi w tych pytaniach kierowanych do nas rzadko, ale jednak pojawiały się kwestie związane z żywieniem dzieci w szkołach. Okazało się bowiem, że tak naprawdę nie ma żadnych regulacji dotyczących żywienia dzieci w szkołach w kontekście żywienia dzieci takich, które mają jakieś specjalne potrzeby w tym zakresie.
No właśnie, bo specjalne potrzeby edukacyjne to tak instynktownie kojarzy mi się z tematem, który coraz częściej jest gdzieś tam poruszany w różnych okolicznościach, specjalne potrzeby żywieniowe. Część dzieci zapewne takie potrzeby ma z różnych względów, no i to, jak rozumiem, jest właśnie tym jednym z elementów, prawda?
Tak. Mówiąc o specjalnych potrzebach żywieniowych, my sobie je podzieliliśmy na potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i potrzeby wynikające z światopoglądu czy wyznawanej religii. I zakładamy, że w dostępnej szkole należy realizować potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia obligatoryjnie. To znaczy w praktyce, że nie możemy powiedzieć, że jakieś dziecko w szkole jedzenia nie dostanie. Nie dostanie obiadu, bo się nie da, bo to dziecko na przykład choruje na celiakię, choruje na fenylketonurię, jest z powodów zdrowotnych na diecie bezmlecznej, bezjajecznej, musi mieć specjalną dietę, ponieważ choruje na cukrzycę. I niestety w wielu szkołach zdarza się tak, że potrzeby tych dzieci w zakresie żywienia są pomijane. A w modelu dostępnej szkoły wskazaliśmy, że te potrzeby należy realizować i też w podręczniku wdrożeniowym zawarliśmy konkretne instrukcje, jak takie sytuacje rozwiązywać, ponieważ podręcznik wdrożeniowy jest tak bardzo często takim rozwinięciem tego, co zostało zapisane w modelu.
Czyli te dokumenty się uzupełniają.
Tak, tak. Model zawiera takie bardziej ogólne zasady, a podręcznik wdrożeniowy konkretne wskazówki, jak to, co zostało w modelu, można wprowadzić w placówce oświatowej. Drugi rodzaj takich potrzeb żywieniowych to są potrzeby żywieniowe wynikające ze światopoglądu i to na przykład jest dieta wegetariańska czy dieta wegańska, ale również potrzeby żywieniowe wynikające z wyznawanej religii. I tutaj mówimy o diecie koszernej, o diecie halal, ale też w kontekście na przykład wierzeń czy praktykowania religii katolickiej, unikanie mięsa w określone dni tygodnia, w określonych przedziałach w roku. Tak? I to są takie potrzeby żywieniowe, które w dostępnej szkole warto realizować, aby być otwartym na różne światopoglądy czy potrzeby uczniów, natomiast nie uznajemy za obligatoryjne w dostępnej szkole realizację takich potrzeb żywieniowych, które wynikają ze światopoglądu czy z wyznawanej religii, w odróżnieniu od potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia. Bo tak jak mówiłam wcześniej, realizacja potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia jest obligatoryjna. Znaczy szkoła nie może pominąć milczeniem faktu, że ma ucznia, który ma na przykład bardzo silną alergię na orzeszki ziemne. Czy nie może jeść jajek, czy choruje na cukrzycę. I zgodnie z zapisami modelu dostępnej szkoły, te specjalne potrzeby żywieniowe można realizować w różny sposób. One mogą być realizowane na przykład poprzez przygotowanie posiłków na miejscu i w kuchni szkolnej. I jak to zrobić? Mamy to wyjaśnione właśnie w podręczniku wdrożeniowym. Ale mogą być też te potrzeby żywieniowe realizowane na przykład poprzez odpowiednie zapisy w umowie z firmą cateringową. I wtedy przygotowanie posiłków zgodnie z potrzebami jest w gestii tej firmy cateringowej, która przygotowuje te posiłki dla wszystkich. W końcu, w ostateczności, w takich bardzo szczególnych przypadkach model dopuszcza takie rozwiązanie, że to rodzice dostarczają posiłki i one są odgrzewane i podawane przez pracowników w kuchni. Ale to jest dopuszczalne w takich bardzo wyjątkowych przypadkach, kiedy na przykład mamy bardzo silną alergię na jakiś składnik powodujący, dość powszechnie występujący. I ta alergia jest tak silna, że wywołuje wstrząs anafilaktyczny. To wtedy jakby z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo dziecka, dopuszcza się przygotowywanie takich posiłków przez rodziców, dostarczanie ich, a potem podgrzewanie i podawanie przez pracowników kuchni.
To ja w takim razie chciałbym podrążyć ten jeszcze aspekt związany z podejściem praktycznym do tego żywienia. Mianowicie chodzi mi o to, bo tak, czy to ze względów zdrowotnych, czy to ze względów związanych z jakimiś przekonaniami bądź praktykami religijnymi, wszystko zasadza się tak naprawdę o jakąś konkretną dietę. Czyli, że na przykład wykluczamy jakieś składniki w pożywieniu. I teraz jak to wszystko działa w praktyce? Rodzic przekazuje informację do szkoły, że na przykład dziecko nie może jeść tego, tego i tego, i to jest obowiązek rodzica. Natomiast co w przypadku związanym z jakby zaplanowaniem, zaprojektowaniem tych posiłków? To jak rozumiem, już ktoś, kto odpowiada za układanie diety, jest zobowiązany do odpowiedniej adaptacji, tak? Czy to też powinien rodzic gdzieś jakoś jeszcze dodatkowo wyszukać jakichś przepisów, czy coś konkretnie zaplanować?
Nie, my wychodzimy z założenia, że za każde zażywienie wszystkich uczniów jest odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za żywienie. Czyli w szkole to będzie na przykład intendent, taka osoba, która układa jadłospis. I tak jak mówiłaś, rodzic musi poinformować szkołę, że dziecko ma specjalne potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia. Podczas testowania standardu w modelu dostępnej szkoły wyszło nam, że tak naprawdę najtrudniejsze jest zorganizowanie diety dla osób chorych na celiakię, czyli takich, które nie mogą spożywać nawet śladowych ilości glutenu. I dlatego w podręczniku wdrożeniowym będziemy się skupiać na tym, żeby pokazać, jak zorganizować żywienie dla tej grupy uczniów. I tak jak mówiłaś, rodzic informuje szkołę, że dziecko nie może spożywać takich i takich posiłków. Jest na przykład na diecie bezglutenowej z powodu celiaki. I to po stronie osoby planującej jadłospis leży zabezpieczenie posiłków dla tego dziecka. I po takiej informacji dobrze, żeby nastąpiło szkolenie pracowników kuchni i intendenta, jak takie posiłki przygotowywać. Natomiast, no, tak jak mówiłam, w naszym podręczniku wdrożeniowym też będzie takie rozpisanie krok po kroku, jak to zorganizować, jakie produkty są przy akurat tej diecie bezpieczne, jakie są ryzykowne, jakich absolutnie nie należy podawać, jakie warunki bezpieczeństwa trzeba zachować, aby czy warunki pracy i organizacji pracy kuchni, jakie warunki organizacji pracy kuchni należy zachować, żeby takie posiłki bezglutenowe były faktycznie bezglutenowe i bezpieczne dla osoby chorej. I te wszystkie informacje znajdą się w podręczniku w podręczniku wdrożeniowym. Przy konstruowaniu tych wskazówek, jak realizować specjalne potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia, my też korzystaliśmy z doświadczeń praktyków, czyli z doświadczeń osób, które prowadzą w kuchniach szkolnych ogólnodostępnych, ja bym chciała zaznaczyć, żywienie osób na dietach eliminacyjnych. Więc to nam zależało na tym, żeby w podręczniku wdrożeniowym były konkretne wskazówki od praktyków.
Dieta eliminacyjna, to tak tylko dopytam, to jest, jak rozumiem, dieta, w której po prostu nie ma jakiegoś konkretnego składnika, który może uczulać na przykład,
wyklucza
tak?
się konkretny składnik lub grupę produktów, które ten składnik zawierają. I to, na co warto zwrócić uwagę przy okazji, znaczy takiej sytuacji, kiedy pojawia się w szkole dziecko ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, i to jest też taka idea, która się pojawia w wielu innych miejscach modelu dostępnej szkoły, to jest pewna uniwersalność. To znaczy na etapie planowania posiłków warto zwracać uwagę na to, aby te posiłki były jak najbardziej uniwersalne. To znaczy, że planując konkretny jadłospis, zupa pomidorowa, tak? Mamy zupę pomidorową. Zupa pomidorowa może być z ryżem, nie musi być zabielana. I wtedy, co więcej, ta zupa nie musi być gotowana na mięsie. I to jest uniwersalne podejście, ponieważ taką zupę pomidorową zje bez żadnych niepożądanych objawów dziecko na diecie bezglutenowej, dziecko, które nie może spożywać laktozy, i będzie to zupa odpowiednia dla osób na diecie wegetariańskiej, wegańskiej. No, każdy taką zupę zje, po prostu. Tak? I to jest takie najbardziej uniwersalne podejście do planowania jadłospisów. Wiemy, że to nie zawsze się da, tak? W wielu przypadkach będzie trzeba robić pewną wariantowość w tych jadłospisach. Natomiast, tak jak wspominałam, bardzo my nakładziemy nacisk, żeby te jadłospisy planować w sposób jak najbardziej uniwersalny.
No, muszę powiedzieć, że na tę zupę pomidorową to mi smaka narobiłaś. Natomiast chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo kiedy układamy taką dietę odpowiednią w szkole, no to wszystko jest w porządku. I przy odpowiednim przeszkoleniu personelu nie powinno być większych problemów. Natomiast co w sytuacji takiej, kiedy szkoła organizuje na przykład jakąś wycieczkę? Jak wygląda kwestia żywienia w takich sytuacjach?
Czy jest wycieczka? Czy jest, czy nie ma wycieczki? Dziecko jeść musi.
Z tym się zgadzam.
W takich sytuacjach, jak na przykład wycieczka, należy ją, taką wycieczkę zorganizować w taki sposób, aby wszystkie dzieci mogły w nią wziąć udział. Również dzieci, które muszą być na jakichś dietach eliminacyjnych. I wtedy taką wycieczkę należy planować w taki sposób, aby każde dziecko mogło zjeść obiad. Należy po prostu poszukać miejsc, które takie posiłki dietetyczne są w stanie zapewnić i w takim miejscu wykupić posiłek dla całej grupy klasy. Tak? Tutaj to jest tak samo istotne, jak w trakcie pobytu dziecka w szkole. I też przy układaniu programu takiej wycieczki warto pamiętać o tym, że jeżeli mamy w klasie ucznia, który ma alergię na mleko krowie, to być może elementem wycieczki nie powinna być wizyta w mleczarni i konsumpcja i próbowanie różnych wyrobów lokalnych mleczarskich, bo to dziecko po prostu tych wyrobów nie zje. Testowanie standardów w zakresie żywienia dzieci w szkołach pokazało, że największą trudność sprawia realizacja w szkole diety bezglutenowej, szczególnie takiej, która musi zrealizować specjalne potrzeby żywieniowe osób chorych na celiakię. W związku z tym w podręczniku wdrożeniowym zawarliśmy dobre praktyki w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych i pokrótce omówiliśmy te przyczyny najczęstsze, które są podstawą do tego, żeby wprowadzić dietę dziecku, również taką dietę, która musi być przestrzegana w szkole. I skupiliśmy się na diecie bezglutenowej, wskazaliśmy też, jak czytać składy produktów i półproduktów, jak należy przygotować pomieszczenia i stanowiska pracy w samej kuchni, jak należy planować, przygotowywać i wydawać posiłki w takiej kuchni, gdzie mamy realizowane specjalne potrzeby żywieniowe oraz żywienie dzieci bez żadnych diet, gdzie wiadomo, że może dojść do pomyłki czy do zanieczyszczenia. Będziemy też dawali wskazówki o tym, jak należy szkolić i uświadamiać pracowników w zakresie specjalnych potrzeb żywieniowych oraz jak takie produkty czy podstawy, czy same potrawy magazynować. To wszystko zostanie dokładnie opisane w podręczniku wdrożeniowym.
A zatem cóż, pozostaje życzyć wszystkim smacznego i żeby to jedzenie, które jest podawane na stołówkach szkolnych, było zdrowe i smaczne dla wszystkich. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Agnieszka Niedźwiecka, współautorka modelu dostępnej szkoły o żywieniu dziś, rozmawiała ze mną na antenie Tyfloradia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.